Paryż oczami Zbigniewa Herberta. Magazyn Antny Bernhard.
Ogłoszenie przez polski Sejm roku 2008 rokiem Herberta jest dobrym pretekstem, by udać się na spacer po Paryżu śladami poety niezłomnego. Zbigniew Herbert bywał w Paryżu często, mieszkał tu nawet przez kilka lat, znał miasto i lubił się po nim włóczyć. A pierwsze spotkanie ze stolicą Francji tak sam opisał w tomie Barbarzyńca w ogrodzie.
Pociąg zajechał na Gare du Nord przed północą. Przy wyjściu zaczepił mnie mały człowieczek, oferując hotel. Ale spędzić pierwszą paryską noc w łóżku wydało mi się świętokradztwem. Zresztą pośrednik był rudy, to znaczy podejrzany. Il y a du louche dans cette affaire, pomyślałem. Zostawiłem więc walizkę w przechowalni i zaopatrzony w słownik francusko-polski oraz przewodnik po Europie, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione przez Akademicki Klub Turystyczny Lwów 1909, ruszyłem na miasto. Nieoceniona ta książka z ojcowskiej biblioteki stanowiła dla mnie wprowadzenie w tajemnicę Paryża. Pochodziła ona z okresu, kiedy po mieście jeździły omnibusy ciągnione przez trzy białe konie. Prosperował jeszcze na Rue de l'Estrapade polski pensjonat pani Pióro, a charytatywną działalność rozwijała założona w roku 1862 instytucja czci i chleba z prezesem Zamoyskim na czele. Informacje kulturalne w przewodniku były skąpe, ale treściwe, a mianowicie, że teatry są liczne, ale ceny wygórowane i nie należy chodzić z damami na galerię. W części muzea i osobliwości przewodnik na pierwszym miejscu wymieniał les égouts, czyli kanalizację, zwłaszcza, że bezpłatne bilety wydawane były w ratuszu. Najbardziej wyobraźnię podniecało polecenie zwiedzenia La Morgue obok kościoła Notre Dame. Wystawione tu są ciała nieboszczyków niewiadomego nazwiska, zamrożone wytrzymują do 3 miesięcy. Szedłem wprost przed siebie, bulwarem sewastopolskim, oszołomiony ruchem ludzi, pojazdów i świateł. Za wszelką cenę pragnąłem dotrzeć do Sekwany. Doświadczenie ludzi z prowincji podszeptywało mi, że za rzeką powinno być ciszej. Przeszedłem most i znalazłem się na Cité. Tu było istotnie spokojnie i mroczno, zaczął padać deszcz. Minąłem Conciergerie, ponury gmach jak z ilustracji do Victora Hugo i znalazłem się na placu twarzą w twarz z oświetloną katedrą Notre Dame. Wtedy to się stało. Wiedziałem już, że nie napiszę pracy o Pawle Walerim i że ku zgorszeniu moich literackich kolegów wrócę do kraju nieświadom tego, jaki jest obecnie najmodniejszy poeta francuski.
Zbigniew Herbert do Paryża przyjechał pociągiem. Teraz rzadko Polacy witają stolicę Francji w ten sposób. Na Gare du Nord zajeżdżają przede wszystkim przybysze z północnej, ale niedalekiej zagranicy, którym szybciej jest dostać się do Paryża pociągiem niż samolotem. Tutaj też przyjeżdżają super szybkie pociągi zza kanału La Manche. Przybysze z Polski najczęściej korzystają z tanich linii lotniczych. Nie mieszkają w polskich pensjonatach, ale najczęściej u znajomych i rzadko też w programie mają zwiedzanie kostnicy czy kanalizacji, choć ta ostatnia wyprawa jest warta zachodu. Większość turystów jest wyposażona w nowe, kolorowe przewodniki, które podpowiadają, jaką trasę wybrać i czego nie należy przegapić po drodze. Paryż jest jeszcze bardziej gwarny niż za czasów pierwszej wizyty Herberta. Gmach Conciergerie tak samo ponury jak dawniej, a katedra Notre Dame przepięknie oświetlona i wiele osób, podobnie jak poeta niezłomny, ulega czarowi średniowiecznych budowli. Oprócz średniowiecznych katedr Zbigniewa Herberta interesowało przede wszystkim malarstwo. Dał temu świadectwo w licznych esejach, które powstawały po każdej podróży. W Paryżu spędzał dużo czasu w muzeach i galeriach, o których tak pisał w 1961 roku.
W Paryżu jest dokładnie tyle galerii, ile dni w roku, więcej niż kin. Przed wyjazdem do Francji wyobrażałem sobie, że galerie są to ogromne salony, koniecznie z lustrami i wazonami kwiatów. Owszem, są i takie, ale większość z nich niczym nie różni się od sklepów czy nawet sklepików. Niektóre są tak ciasne, że z trudem można zawiesić na ścianie kilkanaście płócien. Ogólnie można podzielić galerie na prawo i lewo brzeżne, włączając w te ostatnie położone w Cité i na wyspie Świętego Ludwika. Podział niby topograficzny, ale o dość zasadniczych konsekwencjach. Jak wiadomo, prawy Paryż jest dzielnicą reprezentacyjnych gmachów, ambasad, wielkich magazynów i banków. Galerie skupione są wokół ulic Matignon, Miromesnil, Faubourg Saint-Honoré, Messine, wśród olśniewających wystaw sklepowych i tłumów anglosasów w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Cechą charakterystyczną tej dzielnicy jest to, że sprzedają tam obrazy drogo. Jak słusznie zauważono, obok pojęcia haute couture można by wprowadzić pojęcie haute peinture.
Galerie lewobrzeżne mają piętno tej studencko-intelektualnej dzielnicy, opisywał dalej Zbigniew Herbert w swym eseju. Od tamtych czasów, gdy przemierzał on Paryż, zaglądając po drodze do spotkanych galerii, minęło wiele czasu, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło. Na oficjalnej witrynie internetowej podanych jest 125 adresów w samym Paryżu i okolicach, gdzie wystawiane są i sprzedawane dzieła sztuki. Najwięcej tych miejsc koncentruje się jednak teraz w okolicach centrum Pompidou i żydowskiej dzielnicy Marais. Ale kin namnożyło się w stolicy Francji jeszcze więcej, jest prawie 300 sal w samym mieście, nie licząc przedmieść. Wracając jednak do galerii, to ze smutkiem trzeba odnotować, że nie ma już polskiego miejsca, jakim była Galeria Lambert na wyspie Świętego Ludwika. Ta jedyna polska galeria w Paryżu prowadzona ze smakiem, wiedzą i bez szowinizmu artystycznego i narodowego, jak podkreślił kiedyś Herbert w swym eseju Odcinek Lambert. Zamknęła ona swe podwoje wraz z księgarnią, gdy państwo Romanowicze postanowili się wycofać z aktywnej działalności, ale to jest już inna opowieść. Na zakończenie posłuchajmy wielkiej damy polskiej sceny, Haliny Mikołajskiej, recytującej wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito o potrzebie ścisłości. Nagranie to jest wyjątkowe z prywatnego wieczoru podczas pobytu aktorki w latach 80. w Paryżu. Udostępnił je Piotr Kamiński, który wcześniej recytował fragmenty esejów poety.
Jeszcze? Mhm. Pan Cogito o potrzebie ścisłości. Pana Cogito niepokoi problem z dziedziny matematyki stosowanej. Trudności, na jakie napotykamy przy prostych operacjach arytmetycznych. Dzieci mają dobrze. Dodają jabłko do jabłka, odejmują ziarnko od ziarnka. Rachunek się zgadza. Przedszkole świata pulsuje bezpiecznym ciepłem. Zmierzono cząstki materii, zważono ciała niebieskie i tylko w sprawach ludzkich panoszy się karygodne niedbalstwo, brak ścisłych danych. Po bezkresach historii krąży widmo nieokreśloności. Ilu Greków zginęło pod Troją? Nie wiemy. Podać dokładne straty po obu stronach w bitwie pod Gaugamelą, Azincourt, Lipskiem, Kutnem, a także liczbę ofiar białego, czerwonego, brunatnego, ach, kolory, niewinne kolory terroru. Nie wiemy. Naprawdę nie wiemy. Pan Cogito odrzuca sensowne wyjaśnienie, że było to dawno. Wiatr przemieszał popioły, krew spłynęła do morza. Sensowne wyjaśnienia potęgują niepokój pana Cogito, bo nawet to, co dzieje się na naszych oczach, wymyka się cyfrom. Traci wymiar człowieczy. Gdzieś musi tkwić błąd. Fatalny defekt narzędzi. Albo grzech pamięci. Kilka prostych przykładów z rachunkowości ofiar. Dokładną ilość zabitych w katastrofie lotniczej łatwo jest ustalić. Ważne dla spadkobierców i pogrążonych w żalu towarzystw asekuracyjnych. Bierzemy listę pasażerów i załogi. Przy każdym nazwisku stawiamy krzyżyk. Nieco trudniej w przypadku katastrof kolejowych. Trzeba złożyć na powrót rozszarpane ciała, aby żadna głowa nie została bezpańska. W czasie klęsk elementarnych rachunek staje się skomplikowany. Liczymy ocalałych, a nie wiadomo resztę, która nie jest ani żywa, ani definitywnie martwa, określa się dziwacznym mianem zaginionych. Mają jeszcze szansę, żeby powrócić do nas. Z ognia, wody, wnętrza ziemi. Jeśli wrócą, to dobrze. Jeśli nie wrócą, trudno. Teraz pan Kogito wchodzi na najwyższy chwiejny stopień nieokreśloności. Jak trudno określić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dane oficjalne pomniejszają ich liczbę. Raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepastnych piwnicach wielkich gmachów policji. Świadkowie naoczni, oślepieni gazem, ogłuszeni salwami, strachem i rozpaczą, skłonni są do przesady. Postronni obserwatorzy podają cyfry wątpliwe, opatrzone haniebnym słówkiem około. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, wtrąca w piekło pozorów, w diabelską sieć dialektyki głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie. Zawołać po imieniu, opatrzeć na drogę. Miseczkę z gliny, proso, mak, kościany grzebień, groty, strzał, pierścień wierności, amulety.
Thank you.